nie tylko co roku, ale wielokrotnie na różnych rekolekcjach, w kazaniach, kaznodzieje odwołują się do tej Ewangelii o Samarytance. Ta opowieść nieustannie i nieustannie, chociaż jest znana przez wielu z was na pamięć, jest źródłem mocy Chrystusa dla człowieka, który słucha tego słowa. Chcemy, żeby tak również było dzisiaj dla nas i dla naszych drogich wybranych katechumenów. Dzisiaj, zastanawiając się nad tą Ewangelią, uderzyło mnie może po raz pierwszy to, że przy tym wydarzeniu wydaje się, że nie było żadnego świadka. Ewangelista Jan, który to opisuje, mówi, że uczniowie, czyli on chyba też, poszli po prostu po żywność gdzieś do miasta. Sposób, natura tej rozmowy świadczy o tym, że tam nie było świadka. Tak się nie rozmawia przy świadkach. No to takie proste pytanie, no to jak to zostało zapisane? W jaki sposób to zostało przekazane? Pomijamy tu jakieś nadzwyczajne wydarzenia, o których nie wiemy, jakieś objawienia, ewangeliści, ale raczej Bóg w ten sposób nie tworzył Ewangelii, tylko raczej spisywali to ludzie, którzy tę Ewangelię słyszeli albo byli naocznymi świadkami. Ta Samarytanka musiała stać się chrześcijanką, musiała o tym powiedzieć, albo ktoś, kto od niej słyszał tę Ewangelię, musiał o tym opowiedzieć. I tak dotarło to do nas. Ewangelia bowiem jest zawsze czymś zapośredniczonym jakby przez serce człowieka, który jej słucha i który staje się uczniem Chrystusa, który uwierzył, że On jest Zbawicielem i rzeczywiście doświadczył tego spotkania w sobie. To jest człowiek, który przekazuje Ewangelię. Nam by się wydawało, że najlepiej, gdyby umieścić kamerę i mikrofon przy tej studni, taką trochę niewidoczną, nagrać to wszystko i wtedy byśmy mieli fantastyczny przekaz, może nawet lepszy i dokładniejszy niż ten, który mamy w Ewangelii świętego Jana. Nic bardziej mylnego. Ewangelia nigdy nie jest dlatego taką mocą, bo jest technicznie, perfekcyjnie zrelacjonowanym wydarzeniem, ale dlatego, że jest zawsze świadectwem człowieka wierzącego, który tam może coś się pomylić przy jakichś szczegółach, nie zapamiętać sobie, zniekształcić. To jest nieistotne. A więc dlatego słuchamy tej Ewangelii, bo Samarytanka uwierzyła w Chrystusa. I dlatego mamy dostęp do tego spotkania. Ona sama to opowiadała, musiała to opowiadać, jaka była i jak to się działo. Musiała opowiedzieć Janowi czy komuś innemu o swoich uprzedzeniach, o swoim grzesznym życiu, o swoim poranieniu, o swoim cierpieniu. Musiała to wszystko opowiedzieć, żeby wszystko było jasne. Uprzedzenia, ileż ich było w tym dialogu Samarytanki. On Żyd, ja Samarytanka. Ja kobieta, on mężczyzna. Prosi mnie, żebym mu dała się napić, a przecież ci Żydzi tyle razy już mnie zranili, moich braci i moje siostry, Samarytan, uważając ich za nieczystych, prawie że za psów, od szczepieńców religijnych. I któż by chciał z takiego naczynia, którego ja używam, pić? To jest nieczystość. To nie jest tylko brak higieny, ale to jest nieczystość religijna. To jest coś niemożliwego. I on mnie prosi, że ja bym mu się dała napić. Na początku ona nie wierzyła, że to jest jakiś rodzaj zniszczenia czy zburzenia tych uprzedzeń przez Chrystusa i sama prowokowała. Sama go prowokowała. Sama te uprzedzenia jak gdyby wzbudzała, mówiąc: czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię i nasze bydło i piło z tej studni? Nie, no nie ma większej prowokacji dla Żyda, który by był taki trochę powiedzmy sobie, też uprzedzone i chciałby się kłócić, niż takie stwierdzenie w ustach Samarytanki czy Samarytanina. Nasz ojciec Jakub, przecież Jakub to jest ojciec Żydów. Patriarcha, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tak go my nazywamy, tak go Żydzi nazywają Boga, a Samarytanka mówi, że to jest nasz ojciec. Jezus wcale nie wchodzi w te uprzedzenia, nie walczy z nimi. Nie rezygnuje z jakiejś prawdy, ale nie walczy z tymi uprzedzeniami. On widzi, że to jest jedynie jakaś zasłona, jakaś tarcza otaczająca serce, gdzie ona na niego czeka. I my się musimy zastanowić też, jakie są nasze uprzedzenia. Katechumeni muszą się zastanowić. Skoro tu jesteśmy, to powinny one już jakoś zniknąć, ale jakże ich teraz dzisiaj wiele przeciwko, może nie Jezusowi wprost, ale Kościołowi, przedstawicielom Kościoła, przykazaniom Kościoła, nauce Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Uprzedzenia. Również uprzedzenia typu religijnego w stosunku do tak zwanych innowierców w naszych sercach. Albo uprzedzenia typu narodowego do innych ludzi. Albo uprzedzenia w ogóle do innych ludzi, którzy mają trochę inne poglądy, albo którzy mnie kiedyś w jakiś sposób zranili, potraktowali czy zanegowali w jakiś sposób moją wartość i godność. O to mnie dzisiaj Chrystus pyta. Jezus w ten trochę agresywnym, tak w ukrytym, agresywnym ataku Samarytanki to wszystko widzi, ale wcale się tym nie zraża. Zauważmy, że on siedzi zmęczony. To nie jest tylko przypadek, że on siedzi zmęczony, dlatego że gdyby stał, to jest normalna postawa w jakiejś rozmowie, byłby wyższy. Żyd, mężczyzna, wyższy, stojący. Nie wiem, czy w takiej postawie ona by go mogła słuchać. Po całej swojej historii życia, uprzedzeń, trudów, grzechu, cierpienia. Siedzi. Podobnie jak schylał się wobec kobiety cudzołożnej i pisał po ziemi. Wszyscy się zastanawiali, co on tam po tej ziemi pisał. Może po prostu dlatego się schylił, żeby nie być w postawie stojącej, tak jak inni, oskarżający tę kobietę. To już inna Ewangelia, 8 rozdział świętego Jana. Więc Jezus czeka i rozmawia z nią, czeka i rozmawia z nią. I kiedy rozmowa dochodzi do jakiegoś takiego momentu kluczowego, pyta, nie tyle pyta, ile prosi, żeby zawołała swojego męża. Rozmowa schodzi do takiego konkretu i relacji z człowiekiem, do jej życia, do jej historii. Samarytanka odpowiada bardzo enigmatycznie, nie mam męża. Nie wiemy dokładnie, czy chciała skłamać, czy chciała powiedzieć prawdę, ale tak, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Czy chciała coś ukryć. W każdym razie powiedziała zdanie, które było również jakąś zasłoną. Nie, tam za tą barierę drogi mój nieznajomy nie wchodź. I Jezus mówiąc do niej, powiedziałaś prawdę, nie oskarżając jej, że kombinuje, że kłamie może, że coś zaczyna owijać w bawełnę, tylko mówi, powiedziałaś prawdę, miałaś bowiem 5 mężów, a tego, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Jezus znowu jest niesamowicie delikatny i jednocześnie niesamowicie konkretny. I również tak przychodzi do nas. My czasem się bronimy. Lecz to razy, kiedy ktoś nas o coś oskarża, chcielibyśmy tak wszystko powijać w bawełnę, formułujemy może zdania, które no, nie chcemy, żeby może do końca były kłamstwem, ale i też nie są do końca prawdą. A i czasem może na spowiedzi nam się zdarza, że no, prawdę mówimy, ale tak, żeby za wiele ksiądz nie chciał się domyślać. Jezus jest delikatny, wie, że my że my te mechanizmy obronne mamy, że to nas boli, że grzech nas boli, nasz grzech, inny grzech. I on tylko opisuje sytuację, jeszcze ją chwali, że powiedziała prawdę. Bo wie, że gdzieś w głębi jej serca jest pragnienie, żeby stanąć w prawdzie, spotkać się w prawdzie, ale z kim? Czy ona ma takiego człowieka, z którym miała w historii, z którym mogłaby się tak spotkać, który by znał o niej prawdę i ją kochał i nie tylko to, ale jeszcze rozwiązał tę sytuację, dał jej zbawienie, przebaczenie, oczyszczenie. Nie było takiego człowieka, mimo wszystko to pragnienie było i dlatego ona tak zareagowała i teraz widząc, że Jezus tak mówi, mówi, wiem, że jesteś prorokiem i zaczyna się rozmowa na temat kultu, na temat kultu prawdziwego Boga, aż dochodzi do spotkania tego kulminacyjnego. Tak, to jest ten, na którego ja czekałem. On nam wszystko powie, nie na zasadzie takiego kogoś, kto tam po prostu tylko czyta w umyśle, tylko takiego, który zna prawdę, kocha, rozwiązuje problem i jest Zbawicielem. Dlatego ona z taką radością przedziwną zostawiła ten dzban i poszła mówić innym i stała się dla nich bramą, dla swoich braci Samarytan, stała się bramą do spotkania ze Zbawicielem, którzy w Niego uwierzyli, w Żyda. Innym razem w Ewangelii Samarytanie nie przyjmują Jezusa i apostołów w innym mieście najprawdopodobniej. Apostołowie są tak źli, że chcą ogień spuścić na to miasto samarytańskie. Jezus ich wtedy upomina, żeby tak nie mówili ani nie prosili o to. Tak Jezus się spotyka z nami nieustannie i z katechumenami i z nami. Tak dochodzi do naszego serca. Pełnego barier, jakiejś takiej gardy, muru, uprzedzenia. Ale do serca, o którym wie, że tylko spotkanie z Nim głęboko może nas usatysfakcjonować, nasycić, dać nam tą prawdziwą wodę żywą. I tego życzę sobie, katechumenom, wam wszystkim, drodzy bracia i siostry. Amen.